Paweł Kosiński, Propasja. Zdrowie, finanse i relacje. Notatki głosowe, których wersje pisane znajdziesz na blogu kosińskipaweł.com. Zapraszam. Cześć, witaj, Paweł Kosiński z tej strony. Zdrowy poniedziałek zobowiązuje mnie do skupienia uwagi wokół tematów związanych ze zdrowiem, a dokładnie z jego profilaktyką. Przyznaję, że jest to jeden z tych tematów, który daje praktyczne rozwiązania i można je wprowadzić w realne życie, dlatego je lubię. Jednak dzisiaj krótka wzmianka zaledwie z historii roślin leczniczych, które towarzyszyły nam ludziom od zawsze. Zależało mi na tym, aby dotrzeć do źródeł wiedzy, których autorami są autorytety świata nauki, medycyny, farmacji i nie tylko, aby odczarować to powszechnie jeszcze, jak mi się wydaje, skojarzenie, że ziołolecznictwo to przede wszystkim tak zwana medycyna ludowa. Oczywiście nic, ale to nic bardziej mylnego. W związku z tym wybranym na dzisiaj źródłem wiedzy jest zbiorowa praca Ziołolecznictwo pod redakcją docenta doktora habilitowanego Aleksandra Ożarowskiego. Właściwie jest to poradnik dla lekarzy, ogólnie dostępny, ale nawet w najmniejszym stopniu nie mam zamiaru wkraczać w obszary kompetencji specjalistów. Zaczerpnąłem z tej pracy krótki zarys historyczny o roślinach leczniczych, ale również moment przejęcia dominacji przez leki syntetyczne. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie ciekawe. Otóż profesor doktor habilitowany medycyny Piotr Kubikowski i doktor medycyny Wojciech Rewerski dają nam krótki zarys historyczny. Już papirus Ebersa z około 1550 roku przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa, zawierał około 900 recept, które składały się w większości z surowców roślinnych. Znalazły się w nim takie, które są stosowane obecnie, jak na przykład czosnek, piołun, aloes czy siemię lniane. Podobnie o roślinach w dziele Corpus Hippocraticum pisał Hippokrates z Kos, uważany za ojca medycyny. Scribonius Largusa w swym dziele Compositiones Medicamentorium, powstałe pomiędzy 43 a 48 rokiem naszej ery, wymienia 242 leki roślinne. Natomiast objętościowo największy opis roślin leczniczych znajduje się w dziele Discuribesa z Anazurba pod tytułem De Materia Medica. Jest ich około 600. W XV i XVI wieku ukazywały się już zielniki, forma poradników lekarskich, a oprócz zielników zwanych herbarzami włoskich i niemieckich były również i polskie. Wydany w Krakowie w 1595 roku herbarz Marcina Zurzędowa oraz z 1613 roku herbarz Szymona Syreńskiego, który zawierał 765 roślin i tutaj ciekawostka, był to, jak na owe czasy, największy herbarz w Europie. Dzieło składające się z 1540 stron. Natomiast w XIX wieku w wyniku wyraźnego postępu w badaniu roślin pojawiły się takie hity znane powszechnie do dzisiaj, jak w 1803 roku Sir Turner wyizolował opium z alkaloid morfinem. W 1818 roku Caveton i Pelletier, nie wiem, czy dobrze wymawiam te nazwiska, wybacz mi, wykryli i wyosobnili z nasion kulczyby strychlinę. W 1820 roku z kory chinowej chininę. Również w 1820 roku Róż otrzymał kofeinę z kawy, a w 1859 roku Neyman wyodrębnił z liści koka, zgadnij co, kokainę. Natomiast wiek XX stał się wiekiem leku syntetycznego. Zwłaszcza po otrzymaniu w 1935 roku przez Gerharda Domaka, niemieckiego lekarza, patologa i mikrobiologa, noblistę sulfonamidów. Teraz odejdę na chwilę od ziołolecznictwa i postaram się nakreślić ten ważny moment. W 1932 roku w firmie Bayer badacze założyli, że barwniki smołowe, to jest grupa organicznych związków chemicznych używanych w przemyśle jako barwniki, również spożywcze. Kiedyś otrzymywano je ze smoły węglowej. Wyobraź sobie, ze smoły węglowej. Dziś są wytwarzane syntetycznie. Źródło tej informacji znajdziesz w tekście. Otóż badacze w firmie Bayer założyli, że te barwniki smołowe posiadają zdolność wiązania się z bakteriami i mogą być wykorzystywane do zwalczania ich w ludzkim ciele. Po latach bezowocnych prób i błędów nad setkami substancji Gerhard Domaka wraz ze współpracownikami potwierdzili aktywność pewnego czerwonego barwnika. Związek posiadał zdolność hamowania niektórych infekcji bakteryjnych u myszy. Pierwszy sulfonamid został wprowadzony do lecznictwa pod nazwą handlową Prontosil. Leki sulfonamidowe były pierwszymi substancjami przeciwbakteryjnymi i utorowały drogę do rewolucji antybiotykowej w medycynie. Źródło tych informacji poradnik zdrowie.pl, link znajdziesz w tekście. I wracając do zioł lecznictwa. W ten sposób leki roślinne tamtej doby przy ówczesnej technologii ich wytwarzania i tradycyjnej postaci nie wytrzymywały konkurencji z lekami syntetycznymi, zwłaszcza chemioterapeutykami. Ale zwolennicy roślin leczniczych, zwłaszcza w środowiskach lekarzy, farmaceutów, dietetyków, nie poddawali się, zwłaszcza że już w połowie lat 50. coraz częściej stwierdzano, że leki syntetyczne mają wiele wad wyrażających się licznymi objawami niepożądanymi. Pod koniec ubiegłego wieku, a ten poradnik, z którego cytuję tu informację, ujrzał światło dzienne w 1982 roku, było to trzecie wydanie, eksperci w dziedzinie ziołolecznictwa dawali przykłady zastosowania ziół w leczeniu przewlekłych schorzeń układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz przewlekłych schorzeń skórnych. Ponadto czynne substancje w roślinach leczniczych, są to substancje, które wywołują swym działaniem efekt terapeutyczny, pobudzają wiele układów, wyrównując niedoczynność określonych narządów i co najważniejsze, działają one fizjologicznie, pobudzając jednocześnie siły obronne organizmu, a ponadto dostarczają wielu ważnych związków mineralnych, pierwiastków śladowych oraz witamin. Tak pisali specjaliści w 1982 roku. W jakiej formie dzisiaj, w pierwszej połowie XXI wieku, korzystamy z naturalnego bogactwa roślin, opowiem w następny zdrowy poniedziałek. Trzymaj się zdrowo, pozdrawiam, hej!